nie będę wiele zajmował czasu, a więc ja się bardzo raduję z tego, że mam ten przywilej przedstawić brata Grudnia. Brat Henry Grudzień zajmie miejsce i będziemy mieli, spodziewam się, dobrą uczę duchową. Proszę, bracie.
Drodzy braterstwo, jak również kochani rodacy, sprawia mi wielką radość, że mogę być w Detroit i powitać was. I jestem zaskoczony, że tak dużo rodaków spotykam sympatyzujących z prawdą, a niektórych z was, nawet wy, którzy stanowicie większość, że trwacie w niej. I dlatego bardzo się cieszę, że mogę pomiędzy wami gościć i najsampierw pragnę wam serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wspominaliście w modlitwach, aby Bóg nam pozwolił do was zawitać. Jestem wam bardzo wdzięczny. A również przypomnę, że kiedy opuszczałem Polskę, to gdy dowiedziałem się, że będę miał sposobność gościć w Ameryce, to proszę braci, niektóre zgromadzenia przysyłały jeszcze zaproszenia, aby ich odwiedzić, że chcieli wam przesłać gorące życzenia, a nawet wiele kartek z pozdrowieniami i różnych próśb, szczególnie o literaturę, o niektóre podręczniki pastora Rosla, a więc bracia zwracają się do was i proszą. I dlatego gościłem na przykład w zgromadzeniu we Wrocławiu. Jest to bardzo przyjemny zbór, tym bardziej, że po wielu trudnościach minionych lat dzisiaj nastąpiła w tym zgromadzeniu jedność, że bracia wzajemnie połączyli się dwa zgromadzenia w jedną całość. I dlatego zaprosili mnie i byłem bardzo ucieszony, że mogłem tej pojednanej rodzinie służyć. Tak samo, proszę braci, kiedy miałem odjeżdżać, pożegnałem zgromadzenie w Szanowie, jak i również na pożegnanie odbyło się ostatnie zebranie w Warszawie przed odlotem w dniu 15 marca. I dlatego bracia z Warszawy, nie tylko z Warszawy, ale gdy się dowiedzieli, że mam Polskę opuścić i pożegnać nasz kraj, chociaż nie na długo, bo zaledwie na 2,5 miesiące czasu, byli bardzo tym ucieszeni. I dlatego z wielu stron Polski, jak z Białegostoku, z Ełku, następnie z Krakowa, z Lublina, z różnych okolic Polski i województwa poznańskiego, przyjechali, żeby się ze mną pożegnać, a zarazem każdy miał mi coś do powiedzenia, co mam wam przekazać. I dlatego nie mogliśmy się rozstać. Zebranie było do późnej godziny wieczorem i pożegnałem braci wykładem, a następnie jeszcze żegnaliśmy się i bracia mi wręczali szereg pozdrowień. Mam bardzo gruby plik tych pozdrowień i nawet jeszcze nie próbowałem ich odczytywać. I właśnie ci wszyscy, którzy was kochają, którzy są tej samej wiary, którą wy jesteście, postępują po wąskiej drodze, prosili, że jeżeli znajdę się w Ameryce, żebym wam przesłał bratnie, szczere, chrześcijańskie pozdrowienie, co wam przywożę. Tak samo, proszę braci, brat Gumiela, który jest przewodniczącym na teren Polski dla braci, prosił, że jeżeli znajdę się w Ameryce, przysłał mi list. Nie mogliśmy się w ostatnich dniach zobaczyć, ale przysłał mi na drogę najlepsze życzenia i cieszył się z tego, że mogę was odwiedzić. No i również prosił, żebym niektórych z was przeprosił, jeżeli nie odpisywał na listy, bo około 2 miesiące odwiedzał zgromadzenia, nie był w domu, a następnie nie tylko brat Gumiela, ale również mamusia moja, rodzina moja i żona moja przysyła wam chrześcijańskie bratnie pozdrowienie. Tak jak wam wspomniałem, bardzo się raduję, że o kraju, o którym kiedyś z geografii się uczyłem, a dzisiaj mam sposobność zobaczyć naocznie ten kraj. Jeszcze bracia zrobili mi tą przyjemność. Może połączyli to również z pożyteczną sprawą, że udostępnili mi zobaczenie dwóch miejscowości w Ameryce, najpiękniejszych. Tak jak nawet słyszałem, że niektórzy z was jesteście szereg lat w Stanach Zjednoczonych, a nie byliście w tych pięknych miejscowościach, jakim jest Kalifornia lub Floryda. I dlatego odwiedziłem tam braci. Bardzo się cieszę, że niektóre szlachetne osoby poznałem. I dlatego w Kalifornii poznałem braterstwo. Nie będę ich nazwisk wymieniał, chociaż dlatego, że ich pokochałem, to zdążyłem zapamiętać. Ale proszę braci, bardzo się raduję, że miałem sposobność poznać szlachetną siostrę Krupa, która ma tak zacnego swojego syna, że dzisiaj pomiędzy braćmi angielskimi uznano go, jego szlachetny charakter, żeby mógł stanąć na czele pracy pańskiej. Dlatego tak jak kiedyś Paweł apostoł pisał do Tymoteusza i powiada, że kocham cię, miłuję cię już nie tylko dlatego, że ty jesteś zacnym, ale dla matki twojej i dla babki twojej. Ta wiara, która cechowała matkę twoją i babkę twoją, wyraził się Paweł, przeszła dziedzicznie na ciebie. I dlatego, proszę braci, są takie szlachetne matki pod słońcem i się bardzo cieszę, że mogłem je poznać. I dlatego wszyscy ci bracia, tak w Kalifornii, jak i następnie nie tylko polscy bracia, ale po skończonym naszym zebraniu większym, które się odbyło w Kalifornii, głównie jeszcze w Los Angeles, bracia, miałem życzenie, aby pójść do braci angielskich na salę. I dlatego i tam bracia mnie bardzo serdecznie przywitali. I nie tylko sprawia mi radość, że mogłem poznać się z tymi braćmi, z tym dużym, licznym zgromadzeniem klasy angielskiej, ale że, proszę braterstwa, gdybym tylko miał sposobność ich zobaczyć, chociażbym nawet nie rozmawiał, to mi sprawia wielką przyjemność, że naród, którego nieraz języka nie znamy, a tak jak jeszcze rozglądałem się po sali i zobaczyłem nawet murzyńskie twarze, to proszę braci, byłem bardzo mocno zdziwiony i również uradowany, że prawda Boża zawitała do różnych serc i właśnie tam na sali miałem sposobność poznać się z braćmi angielskimi, z braćmi starszymi, a również z całym zgromadzeniem. I dlatego nie tylko w Kalifornii, ale gościłem na Florydzie, tam, gdzie bracia niektórych znają, braci naszych Lisius i również tam czas nam upłynął bardzo wesoło. W przyjaznej atmosferze pomiędzy braćmi budowaliśmy się rzeczami duchowymi, a oprócz tego po drodze bracia mi chcieli pokazać piękno tej Florydy, tego bogatego i słynnego na cały świat kraju. I dlatego cieszę się i wywożę od was bardzo przyjemne wspomnienia. Spotkałem braci bardzo serdecznych i gościnnych. I powiem wam, że tak jak się kiedyś wyraziła, zdaje się Rut do swojej teściowej Noemi. Bóg twój będzie Bogiem moim, a lud twój będzie ludem moim. Dlatego odniosłem takie wrażenie i jestem z wami połączony sercem i duchem. Może być, że wy, którzy się nawzajem znacie, to proszę braci powiecie, ale jednak my również mamy swoje słabości albo tu w Ameryce bracia. Ja wiem o tym. I przyjmijcie do wiadomości, że ja też jestem tą różą z kolcami. I dlatego każda gospodyni tylko dlatego się zachwyca cudzymi kwiatami, bo do swoich się przyzwyczajamy, prawda? One nie stanowią nam większego uroku w naszym domu. I dlatego kiedy zachodzimy do cudzego domu, to zaglądamy do doniczek i zachwycamy się świeżymi kwiatami. Pan Jezus powiedział zresztą sam, że nie jest prorok bez czci jedynie w ojczyźnie swojej. On sam tego doświadczył i wypowiedział to, że kiedy my wspólnie żyjemy, a przez niedoskonałość naszych ciał, gdy jesteśmy nierozwiniętymi zupełnie chrześcijanami, a nie umiemy rozróżniać pomiędzy intencją brata, pomiędzy jego zamiarem, a pomiędzy jego nieudolnym ciałem, będziemy bardzo często wpadać w konflikt i nasze serce będzie stygło w miłości. Dlatego jeżeli się wzniesiemy wyżej, do wyższego stopnia miłości, to wtedy, proszę braci, przekonamy się, że zgadzamy się, że każda róża ma kolce, ale jednak trzeba i piękno róży widzieć. I dlatego żartujemy czasem z braćmi, że społeczeństwo całe i naród można podzielić na dwie kategorie. Słyszeliście o tym. Na optymistów i pesymistów, prawda? I dlatego optymiści to są ci, którzy widzą piękność kwiatu. I dlatego kiedy by im podać różę do ręki, to pierwsze wykrzykną, co za piękny i słodki kwiat. Pesymiści to są ci, co widzą kolce. Dlatego gdybyście ich poczęstowali kwiatem, to pierwsze powiedzą, że weź to, kolce, kują. Dlatego to jest człowiek pesymista. I dlatego my, mając tak wspaniałą przyszłość, jaką Bóg nakreślił dla całego rodzaju ludzkiego, że tak jak dzisiaj mamy częściową próbę tego, że prawda połączyła nas z braćmi bez względu na narodowość, bez względu na pochodzenie, jakiego kiedyś byli. Nie pytamy się, kim bracie przed poznaniem prawdy byłeś albo siostro, ale patrzymy, kim jesteś dziś. Tak przyjdzie czas, że na całym świecie znikną granice i nie będzie więcej Niemców, nie będzie więcej Anglików, nie będzie więcej Polaków, ale wszyscy staną się jedną Bożą rodziną. Zrozumieją, że praojciec Adam był kiedyś inteligentnym stworzeniem, ich ojcem, i dlatego miłość i braterstwo narodów nastąpi na całym globie ziemskim. I dlatego my dzisiaj wprawdzie mamy przedsmak tego wspaniałego królestwa, które ma nastąpić. Ale proszę braci, że jestem pomiędzy wami bardzo krótko i będę was zmuszony za niedługo pożegnać, to chcę wam zostawić na pamiątkę jeden z tematów biblijnych i mój temat w tej wieczornej godzinie przed rozstaniem się i udaniem do naszych domów, to ja podzielę się z braćmi na temat bieg do mety. Uważam, że to jest jedno naczelne zadanie. Może być, że mniej z mojego tematu będą korzystać osoby sympatyzujące z prawdą. Nasi kochani rodacy, którzy może przybyli na tą salę, ale ja mam nadzieję, że i oni również coś skorzystają z naszej rozmowy, z naszego tematu. A więcej, temat nasz chcę poświęcić dla was, starych żołnierzy. I chcę wam również, jeszcze przeoczyłem, podziękować braciom i siostrom za wasze bratnie serce. I nie będę miał może sposobności być pomiędzy wami więcej. A oprócz tego wielu braci w Polsce, którzy się ze mną żegnali, jeszcze mi nadmieniali, żebym nie zapomniał powiedzieć o tym, że wam pozostajemy bardzo wdzięczni w życiu. I dlatego za to, że tak po pierwszej wojnie światowej, jak i po drugiej wojnie światowej, niektórzy z was, kiedy zobaczyli nasz kraj dotknięty klęską, przysyłaliście materialną i duchową pomoc. Z tej pierwszej mniej korzystałem, ale proszę braci, z tej drugiej. Więc serdecznie wam ja sam dziękuję i wszyscy ci bracia, którym posyłaliście Słowo Boże i Prawdę Bożą. Pamiętamy historię zgromadzeń, kiedy niektórzy z was wysyłali braci, wy nakładaliście pieniądze na ten cel, aby jechali do ojczyzny i zawieźli Słowo Boże, Prawdę Bożą. Nie zawsze może nawet wyście zostali zrozumiani przez waszych krewnych i rodaków. Wiadomo mi jest, że niektórzy z was wysyłali paczki do Polski z materialną pomocą, a pomiędzy te biedne materialne rzeczy wkładaliście czasem również Słowo Boże, Pismo Święte albo też niektóre podręczniki. I spotykało was bardzo przykre rozczarowanie. Rodzina paczkę przyjęła, za rzeczy podziękowała, ale Biblia została odłożona na bok i nie znalazła zrozumienia pomiędzy naszym społeczeństwem. Dlatego było wam nieraz przykro i może przychodziły myśli, czy w ogóle warto w tej sprawie coś pracować albo działać. Wysyłaliście tak samo niektórych braci. Niektórzy z was wysyłali kiedyś brata Lycombel, brata Kret, brata Tabaczyńskiego, brata Wnorowskiego. Słaliście ich do Polski, również przed wojną brata Stan i oni zapisali się na ziemiach Polski. Proszę braci, dzisiaj dzieli nasz olbrzymi szmat czasu. Niektórzy z tych żołnierzy dziś są siwowłosymi starcami, którzy kiedyś zapoznawali nas ze Słowem Bożym i Prawdą Bożą. Dzisiaj spotykam ich wycieńczonych, ale w moim sercu mam dla nich zawsze serdeczny dług wdzięczności. I nie tylko ja, ale wszyscy bracia, którzy spojęli Słowo Boże, zrozumieli jego treść i cieszą się wspaniałą przyszłością, jaką Bóg nakreślił tak dla Kościoła, jak i całego rodzaju ludzkiego, są wam niesamowicie wdzięczni. I jeszcze raz najserdeczniej wam dziękujemy tak za waszą pomoc wysyłaną do kraju, jak szczególnie za tą kosztowną perłę, że do tej paczki wyście włożyli perłę, tą drogą, o którym nasz Zbawiciel się wyraził, że kto się spotka w życiu z nią, ten, kto jest kupcem pięknych pereł i poszukuje czego i szuka szczęścia, a kiedy się zetknie z tą jedną perłą, to wszystko uzna za nic, a przyjmie ją i bardzo się nią będzie cieszył. I właśnie wyście nam tą perłę przysłali. I dlatego prawda bardziej urodziła się w Stanach Zjednoczonych, w kraju protestanckim, i ten ostatni posłaniec, ostatni reformator największą tutaj pracę wynałożył w tej sprawie, a bracia nam część tego posłali. Ja wiem, że nie zawsze wyście spotkali się ze zrozumieniem. Nieraz nawet i ci bracia wysłani do Europy, a siali swoją pracę ze łzami, jak mówi Biblia. Tylko przyjdzie czas, że będą żonić z radością. I dlatego umiłowani braterstwo, pamiętam jeden przykład, że jeszcze w carskiej kiedyś armii, w Rosji dalekiej, podobno któryś z żołnierzy, kiedy zdobywano szturmem miasto, znalazł po arystokracji brylanty razem z woreczkiem. I dlatego, jak wiecie, dzisiaj ten kraj stoi dość wysoko i w technice bardzo wysoko. Dzisiejsze gazety dają nam o tym znać. Ale był czas, kiedy ten kraj był biedny i zacofany pod wieloma względami. I właśnie żołnierz, kiedy zdobył przy szturmie woreczek skórzany i zobaczył do środka, to przekonał się, że są jakieś twarde kamienie. Dlatego wysypał je z woreczka, a powiedział, że woreczek mu się przyda na chleb i pomaszerował dalej. Wysypał brylanty, a zabrał woreczek. Tak samo niektórzy ludzie byli wam wdzięczni za waszą ziemską pomoc. Za to, że otrzymali czasem bieliznę czy odzież, ale za to, że Ewangelia przyszła do ich domu, za to nie umieli być wdzięczni i tego nie ocenili. Dlatego my wiemy, że nie są oni winni, ale jest jakiś książę na powietrzu, który nieraz potrafi przedstawić zło za dobro, a dobro za zło. I jemu najbardziej na tym zależy, aby człowiek nie zorientował się, co za skarb mógł zawitać do jego domu i co za skarb mógłby zawitać do jego serca. I dlatego tak jak wspomniałem braciom, że jednak praca tych braci wysyłanych z pracą ewangeliczną nie była daremną i dzisiaj w Polsce cieszymy się wieloma zgromadzeniami. Do ugrupowania, do którego sam należę, mamy około 120 zgromadzeń, większych i mniejszych na terenie kraju, gdzie bracia proszą o bratnie usługę, aby ich odwiedzać. Dlatego w ciągu roku, odwiedzając zgromadzenia niedzielami, nie jesteśmy w stanie, a nawet w ciągu 2 lat, żeby odwiedzić wszystkie zgromadzenia. I dlatego możecie się pocieszyć, że jednak prawie w każdym zakątku Polski, a głównie w każdym województwie, mamy po kilkanaście zborów. W jedne województwa są liczniejsze w zgromadzenia, tak jak województwo krakowskie, które zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości zgromadzeń w Polsce, a następnie na drugim miejscu jest województwo lubelskie, a później dalsze województwa. Jednak mogą bracia i siostry zobaczyć, że prawda rozwinęła się. I dlatego dzisiaj jednak nadchodzi czas próby. I niektórzy z was, starszych żołnierzy, a przeżywacie również zniechęcenia i może bardzo przykre doświadczenia. Dlatego ja bym bardzo chętnie zgodził się, proszę braci, być pomiędzy wami, jeżeli chodzi o to, gdyby to było możliwym, chociaż mam nadzieję wrócić do swego rodzinnego kraju. Ale oświadczam wam, że dla tych braci, którzy nieraz wiele wysiłku wynałożyli, tłumaczyli nam artykuły z języka angielskiego na język polski, pozostanie w naszych sercach wdzięczność dla nich. I dlatego wielu z was, którzyście słowem głosili również prawdę, Słowo Boże, żeby mogły powstać zgromadzenia w Polsce, a więc jesteśmy wam bardzo wdzięczni. I dziś mi jest żal, że was siły opuszczają. Gdyby było można, to bym chętnie stanął przy was i na podobieństwo dawnej historii, kiedy Mojżeszowi opadały ręce, pamiętacie ten moment podczas walki, gdy trzymał ręce przed sobą wyciągnięte, a naród żydowski walczył z pewnym pokoleniem w tej ziemi, to jest napisane, że gdy mu ręce opadały, armia żydowska przegrywała. I wtedy z jednej strony młody Aaron, a z drugiej Hur podeszli pod jego ręce, wzięli na swoje ramiona, obserwowali pole walki i mu ręce podtrzymywali. Gdyby to było możliwe, chciałbym tak podtrzymywać wasze ręce i serca. Tym, którzy jesteście zmęczeni, ja myślę, że Bóg wam da swoją opiekę i potrzebną pomoc, jak jest w Piśmie Świętym napisane, że wybrani nie upadną. Będzie Pan się do końca nimi opiekował, bo będą uczestnikami pewnych 2 rzeczy, które ochronią ich od nieszczęścia. Ale że czas nam bardzo szybko ubiega, to ja będę z braterstwem chciał się podzielić tematem i tak jak powiedziałem, że mój temat się będzie nazywał Bieg do mety. Za podstawę do naszego tematu odczytamy sobie słowa świętego Pawła w liście do Tymoteusza, 2 list do Tymoteusza, 4 rozdział, A czytamy tam od 6 wierszu. Pisze tak apostoł Paweł. Nim odczytam braciom, to najsampierw przypomnę wam, że list ten świętego Pawła apostoła jest pisany z celi więziennej. Niech on będzie dla nas przyjęty z większą powagą. Niech bracia zaglądną do celi, jak czuje się Paweł, który w tym czasie liczy ponad 60 lat. Widzimy tego staruszka, bo wszystkie zgryzoty i zmartwienia, które przeżywali bracia na ziemi, on był ich uczestnikiem. Jeżeli gdzieś zgromadzenie wątpiło, jeżeli gdzieś staczało się na niewłaściwą drogę, Paweł to przeżył. On powiedział nam nieraz sekret, co przeżywał w swoim sercu, kiedy nie mógł niektórych zatrzymać przed upadkiem, albo próbował to zrobić, to nieraz siebie przyrównał do matki, która rodzi dziecię. Wyraził się w jednym miejscu do braci: dziadki moje, które znowu z boleścią rodzę. Tak, wszystkie doświadczenia w zgromadzeniach, które dochodziły uszu świętego Pawła, przeorały jego czoło i jego serce. Zmarszczek na jego czole przybyło więcej. I on nie wyglądał na starca 65-letniego, ale właśnie mając około tego wieku, wyglądał na daleko więcej. I teraz, kiedy widzimy czoło jego bruzdami porane, nogi ma zakute w kłody, według rzymskiego zwyczaju i dwóch żołnierzy siedzi w jego celi więziennej, a Paweł spodziewa się śmierci. On wie o tym, że jest drugi raz uwięziony i kiedyś pierwszy raz wyszedł na wolność. On się spodziewał jeszcze z braćmi i siostrami zobaczyć. Drugi raz już wie, że na wolność nie wyjdzie. Z natchnienia Ducha Świętego niektórzy z braci przepowiedzieli mu, że gdy się znajdzie w Jerozolimie i będzie jeszcze raz później aresztowany, wywieziony do Rzymu, stamtąd już nie powróci. I Pawła spotkało to. Został zaaresztowany i jest w celi więziennej. I proszę braci, musiał doświadczyć jeszcze jednej rzeczy na ziemi, której zaznali wszyscy wielcy mężowie. Paweł w celi jest sam. Gdzie są jego serdeczni przyjaciele, których przecież miał w życiu tak dużo? Pamiętajmy, że kiedy Bóg na nas dopuści, wystawi nas na ciężkie próby i doświadczenia, to na polu walki zostaniemy sami. Tak jak słyszeliście o Marcinie Lutrze, że kiedy napisał 95 tez i przybił je na drzwiach kościoła w Wittenberdze, to przed tym jeszcze dzielił się z pewnym ojcem duchownym klasztoru i pisał do przeora Stałpica w ten sposób: Ojcze, czy mogę znosić to jeszcze, czy mam wystąpić? Czy ty nie widzisz handlu i wyzysku w kościele? Czy mam to jeszcze znosić i tolerować, czy czas, żeby wystąpić? Ja myślę, że już nadszedł czas. I przeor Stałpic napisał tak do Marcina: Marcinie, znał go kiedyś, bo on się w tym klasztorze spędzał kilka lat. Jeżeli występujesz do walki, to występ w imię Boże, a on niech ci dopomoże w tej sprawie. On go nawet zachęcił, żeby wystąpił przeciwko Janowi Teclowi i żeby właśnie wykazał słuszność. Ale kiedy grom spadł z Rzymu, kiedy Marcina Lutra wezwano, aby się wstawił przed papieżem, a następnie przysłano legata papieskiego i wszyscy zdawali sobie sprawę z powagi chwili, co grozi Marcinowi, każdy odsunął się od niego. Na polu walki pozostał sam. I dlatego nikt nie chciał zaryzykować własnym życiem, aby teraz zginąć razem z Marcinem, i on wiedział, że pozostał sam. I dlatego wszyscy wielcy ludzie w historii musieli tego doświadczyć. I nie miejmy żalu, proszę braci, kiedy się spotkamy z niezrozumieniem albo czasem w życiu z osamotnieniem. Tu jest powiedziane, że Paweł apostoł jest w celi więziennej sam. Jest tylko jedyna postać, która jemu towarzyszy, to jest lekarz Łukasz miły. Ten jest do końca przy Pawle. Opiekuje się jeszcze jego ciałem, nieraz w cierpieniach jako lekarz potrafi mu ulżyć i to jest świetlana postać. Zapamiętajmy sobie, że Łukasz jest najdroższym przyjacielem dla świętego Pawła apostoła, który nie opuści go nawet w celi więziennej. Ten sympatyczny lekarz, którego Pan jego wypuścił na wolność, bo kiedyś był niewolnikiem, którego widząc szlachetny charakter wykształcił, Da mu zawód lekarza do ręki, ten nie odstąpi Pawła. Będzie mu towarzyszył i nawet tam w celi więziennej. Tak jak jest powiedziane, proszę braci, że właśnie Paweł pisze z więzienia ten list. Niech bracia zwrócą uwagę. Starcowi jest zimno. Mamy przez niego opisaną celę więzienną, bo w poniższych słowach tego samego rozdziału od 10 do 13 wierszu tak się wyraża. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat i poszedł do Tesaloniki, Krecens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Sam tylko Łukasz jest ze mną. Marka wziąwszy przywiedź ze sobą, bo mi jest bardzo pożyteczny ku posłudze, a Tychikam posłał do Efezu. Opończę, to znaczy płaszcz, którą zostawił w Trojadzie u korpusa, gdy przyjdziesz przynieść z sobą i księgi, a zwłaszcza membramy. Pawłowi jest zimno. Jest starcem, widocznie w celi więziennej jest chłodno, że jego ciało drży. I prosi Tymoteusza, że kiedy przyjdziesz mnie odwiedzić, przynieś na ręku swoim płaszcz dla mnie. I jeszcze jedno cię proszę. Przynieś księgi, zwoje pergaminów również ze sobą. Tak, to jest płodny umysł. On do końca lubi zgłębiać i myśleć. Największy teolog Kościoła i największy apostoł. On do końca ma trzeźwy umysł i mając 65 lat, on lubi wertować proroctwa, badać Słowo Boże. I o to prosi Tymoteusza. Ale proszę braci, kiedy widzimy, że Paweł dyktuje ten list i właśnie pisze, kazał napisać ten list do Tymoteusza, to ja zwrócę braciom uwagę, jaki Paweł był czuły na punkcie miłości. Przed śmiercią każdy skazaniec ma jakieś życzenie. I proszę braci, Paweł, apostoł, w liście tym swoim, drugim do Tymoteusza, zdradził nam, jakie on miał ostatnie życzenie. Przed śmiercią chciał się zobaczyć z jednym z najlepszych swoich przyjacieli. A tym przyjacielem był Tymoteusz. Zwróćmy uwagę, jak on pisze do tego człowieka, który się nazywał Tymoteusz, a w zgromadzeniu był bratem starszym. Wyraża się tak, w drugim liście, w pierwszym rozdziale, a drugim i trzecim wierszu. Tymoteuszowi, miłemu synowi, niech będzie łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Zwróćmy uwagę, jak on list pisze. Tymoteuszowi, miłemu synowi. Cóż to za postać, Paweł? Bardzo czuły i tkliwy na miłość. Jak on się głęboko potrafi do ludzi przywiązać. Ten człowiek, który nieraz posiada stanowczy charakter, którego Kościół rzymskokatolicki nazwał świętym mieczem, że gdy trzeba było przeciąć i powiedzieć, co jest ważne, co przestrzegać zakonu, a co nieważne, co należy do przeszłości, to Bóg jego użył za narzędzie miecza. Tylko Paweł umiał przeciąć i powiedzieć, co należy przestrzegać, a co nie. On był takim świętym mieczem. Ale jaki ten miecz, ile ma serca i miłości. Zwróćcie uwagę. Pisze do Tymoteusza i wyraża się miłemu synowi. Proszę braci, to nie był jego literalny syn. On w celibacie przeżył całe swoje życie, zajęte pracą pańską. Ale dlaczego zrobił takie porównanie? Tak, proszę braterstwa, dla niego Tymoteusz mógł być synem. Został przez niego zapoznany prawdą, z prawdą. Został jak gdyby spłodzonym z ducha. I właśnie Bóg użył Pawła za narzędzie, że go z Ewangelią zapoznał. I to jeszcze w jak ciekawych okolicznościach. I Paweł pisze teraz do Tymoteusza, tak się wyraża. Tymoteuszowi, miłemu synowi. A następnie mówi tak. Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumieniu, że cię bez przestanku wspominam w prośbach moich w nocy i we dnie. Żądają cię widzieć, wspominając na twoje łzy, abym był radością napełniony. Niech bracia zobaczą i siostry, jaki czuły, pożegnalny, ostatni list pisze przed swoją śmiercią. Do młodego człowieka i wspomina, tak pierwsze powiada, miłemu synowi Tymoteuszowi. Proszę braci, jak mało używamy komplementów, jak mało używamy dodatnich słów w stosunku do naszych braci. Kiedy obserwuję postać świętego Pawła apostoła, w minionych stuleciach i pierwszych chrześcijan, którzy kwitnęli w miłości, jak mówi Pismo Święte, że po tym można ich było poznać, to proszę, braci, podziwiam, z jaką serdecznością odnoszono się wzajemnie do siebie i jakim był Paweł apostoł. Zwróćmy uwagę na tamten czas, a na dzisiejszy, kiedy Paweł pisze ostatni rozdział listu do Rzymian. Ten piękny 16 rozdział. Czytajcie go. Zobaczycie w całym rozdziale, jeżeli pozdrawia w zgromadzeniu braci w Rzymie, a do nich pisze list, to każdemu coś powie dobrego. Powie nam, że pozdrówcie Febę, pomocniczkę naszą w Chrystusie. Musiał coś dorzucić. Nie wystarczyło suche tylko jej imię podać. Pozdrówcie Akwilę i Pryscylę, pomocniki moje w Chrystusie. Tak, on kiedy to małżeństwo wspomina, dorzuci coś jeszcze ciepłego o nich. I kiedy będzie mówił jeszcze o innym bracie, to mówi pozdrówcie Epafrasa, doświadczonego w Chrystusie. A więc o każdym z braci umiał coś dobrego powiedzieć, w każdym widział jakieś piękne zalety. Tak, takim ma być chrześcijanin. Mamy bardzo pięknie powiedziane w Mannie, przez wiernego sługę, który nam tłumaczy, że jeżeli będziemy się właściwie rozwijać w charakterze, to patrząc na każdego brata albo siostrę, zobaczymy większe u nich zalety, aniżeli my posiadamy. Albo przynajmniej równe, gdybyśmy posiadali zdolności szczególne. Dlatego w każdym dziecku Bożym dopatrzymy się czegoś sympatycznego, czego nam jest brak. I proszę, braci, to jest to uczucie, które Bóg ceni. Jeżeli jesteśmy we właściwym usposobieniu naszego serca i patrzmy się na Pawła apostoła, o każdym z braci, o każdym siostrze umie się bardzo pięknie dodatnio wyrazić. Jakże ten czas należy do przeszłości. Jakże ta piękna miłość ziębnie pomiędzy tymi, którzy postanowili, że będą naśladować pierwszych chrześcijan. Dlatego dzisiaj duch krytycyzmu, czasem surowej krytyki, rozwinął się w niektórych jednostkach do tego stopnia, że potrafią czasem kraj przejechać wzdłuż i przesz i niczego dobrego nie zauważyć albo bardzo mało u drugich. Dlatego jaki dziwny duch jest. Czasem spotykam jeszcze takie charaktery, które w ten sposób tłumaczą. Niech brat tak nie mówi o którymś bracie dobrze. Może mu to zaszkodzić, jakby się dowiedział. Tak, owszem, trzymajcie wasze kwiaty, słoik maści alabastrowej, aż wasi przyjaciele umrą. Wtedy możecie im przynieść i położyć na trumnę, ale już wam nigdy za to nie podziękują. Wtedy będzie za późno. Proszę, braci, czekać z dobrym, ciepłym słowem, aż nasi przyjaciele umrą. I dlatego ja nie zachęcam was do tego. To jest błędna metoda i błędne zdanie. Chociaż i tych próbuję zrozumieć czasami. Wiemy o tym, że natura ludzka jest słabą. Jeżeli próbujemy czasem pochwalić albo dać uznanie, to ona robi się dumna. I apostoł Paweł w jednym miejscu tłumaczy, że umiejętność nadyma. Dlatego jeżeli byśmy czasem powiedzieli do kogoś niskiego charakteru, to może mu to zaszkodzić. Ale proszę, braci, nie bądźmy za skąpi. Nie przesadzajmy w drugą stronę, że nikt od nas ciepłego słowa nie usłyszy, aż dopiero ktoś zakończy życie. I wtedy może idąc za trumną, to powiemy, że to był dobry brat albo siostra. Ale kiedy żył i kiedy przeżywał sam walki, kiedy oglądał się na polu walki nieraz za przyjaźnią, kto mu poda dłoń, kto go podeprze, to myśmy byli oszczędni w nasze słowa. Tak, on dostanie pomoc skąd inąd. Jeżeli ludzi zabraknie na ziemi, to Bóg aniołów użyje w tej sprawie, żeby pocieszyć szlachetne serca, które są kosztowne przed Jego obliczem. Ale my sami na tym bardzo dużo stracimy. I dlatego wiemy o tym, że jednak Bogu dzięki nie u wszystkich serc ta miłość wyziębła. Dlatego jeszcze pamiętamy, że były przejawy w historii przez te 19 stuleci, że u niektórych serc i w niektórej epoce ta miłość bardziej błysnęła. I pamiętacie, braterstwo, bardzo smutny pogrzeb i wiadomość, kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci pastora Rosla. Kiedy czytam życiorys, testament i ostatnie chwile, jakie przeżył nasz drogi brat, to ja wczuwam się w to, jak brat Sturgen musiał się czuć, który napisał telegram tej treści do braci. Nim pociąg dojedzie do tej stacji, wymienia jedno miasto amerykańskie, nasz drogi brat Russell będzie już z Panem. Dlatego z jakim żalem musieli bracia czytać ten telegram, a jaka piękna była braterska miłość, że na laurach wieńcy, które niesiono na jego pogrzebie, były takie wdzięczne słowa wyryte. O, jak silne są więzy, które nas łączą. Ktoś nie umiał tego określić, to dał tylko wstęp i na tym skończył. Tak, były takie serca, ta miłość bardzo pięknie płonęła. Dlatego dzisiaj, proszę braci, czasem musielibyśmy z żalem powiedzieć, o, jak poszarpane są te więzy braterskiej miłości. Ale nie myślcie tak, że one wcale nie istnieją. Dlatego będzie pewna klasa, którą Pan Jezus przewidział w swoim kazaniu, gdy się wyraził, że na ziemi wiara będzie ginąć, gdy będzie miał przyjść po raz drugi. A mówi, pomiędzy niektórymi wierzącymi będzie miłość ziębnąć. Ale kto zwycięży, ten zbawion będzie. A więc Pan Jezus miał na myśli, że będzie pewna klasa braci, która pokona to uczucie obojętności zimna. Dopatrzy się u niektórych zalet i będzie rozwijać się na punkcie miłości. I tutaj patrzmy się na świętego Pawła. Jak on pięknie pisze. On się nie boi i on nie drży, że Tymoteuszowi to może zaszkodzić. Gdyby Paweł był podobny krytykom, to by powiedział, nie będę pisał do niego dobrze. Tym bardziej mogłoby mu to zaszkodzić, bo on jest starszym zgromadzenia. Nie. Paweł wie, że człowiek potrzebuje ciepłego słowa. I do was, niewiasty, które jesteście na tej sali, zwracam się, czy to nie jest prawdą, co Paweł uczynił. Że prawda, jeżeli szykujecie cały dzień, czy nawet kilka godzin w ciągu dnia, żeby mieszkanie było czyste, że kiedy mąż wróci z pracy, aby mu podać smaczny posiłek i myślicie nad tym, co macie zrobić, co by jemu smakowało. I teraz on wchodzi. Jeżeli zobaczycie grymas i kaprys na jego twarzy, jeżeli usiądzie do stołu, a zacznie odsuwać niektóre talerze na bok, jak nas to zniechęca. Jakby ktoś przeszył gdzieś uczucie nasze czymś ostrym i dlatego zniechęcamy się, ręce takiej gospodyni opadają i jest bezradna. Nieraz sobie myśli, czy robić coś, czy dość z tym. A proszę braci, zwróćcie uwagę, jeżeli przychodzi mąż z uśmiechem na ustach, a może usiąść do stołu i podziękować serdecznie, że mi wszystko dzisiaj smakuje, jakoś ci się nadzwyczaj udało, dlatego wiesz, ugotowałaś bardzo smacznie. Jak nam rośnie serce. Ile człowiek otrzymuje chęci do dalszej pracy, do dalszego borykania się w domu. I tak jest ze wszystkimi. Nie tylko z wami, słabymi niewiastami, ale najsilniejsi ludzie w historii świata potrzebują pomocy. I nie było takich, tak silnych ludzi, którzy by jej nigdy nie potrzebowali. My pamiętamy najbardziej silnego człowieka pod słońcem, który był w pełni doskonałym. Urodził się w Nazarecie, posiadał największą mądrość na całym świecie, a jest powiedziane w Piśmie Świętym, że miał takie chwile, gdzie Czech wziął za ręce, przyprowadził do pewnego ogrodu i mówi, bądźcie ze mną. Mnie jest tak przykro dzisiaj. Chciałem was mieć koło siebie. Współczujcie ze mną. Ja was bardzo o to proszę. Tak, on też się czuł słabym. I chociaż uczniowie nie umieli się zdobyć na gest, nie umieli się zdobyć na ciepłe słowo, którego on tak bardzo pragnął, a jednak, proszę braci, sprawiał mu przyjemność, gdy tylko na nich patrzył. Jeżeli my będziemy mieć serdecznych przyjaciół w naszym życiu, to chociażbyśmy czasem w podróży nie rozmawiali, ale czujemy się szczęśliwi, że oni są przy nas. Serce rozmawia ze sercem. Dlatego, proszę braterstwa, tak było z naszym Panem. On święty, doskonały, potrzebował pomocy. I Paweł apostoł, który przeszedł drogę poniżenia, drogę wywyższenia, któremu nie obce były przykrości i doświadczenia po zborach, on wiedział, że Tymoteusz potrzebuje ciepłego słowa. Że jest człowiekiem młodym i jego entuzjazm przez niezrozumienie u drugich, przez nieraz brak wdzięczności może być ostudzony. I on chce go zasilić. I on się nie boi mu napisać, miłemu synowi niech będzie łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa. Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumieniu że Cię bez przestanku wspominam w prośbach moich w nocy i we dnie. Kochani braterstwo, nie ma więcej sposobności do modlitwy, jak właśnie w więzieniu. I tego zakosztowałem. I mogę Wam oświadczyć, że nigdy w życiu nie modliłem się tak często i nie miałem tyle sposobności do modlitwy, jak właśnie w celi więziennej. I dlatego Paweł apostoł, dla niego noce są długie. Więzień musiał spać według zgodnie z rozkazem. Nieraz noc w więzieniu liczyła 12 godzin, a nie można było zasnąć. Kolejno twarze drogich i serdecznych osób przechodzą więźniowi przed oblicze i myśli o każdym. Paweł nie miał własnej rodziny, nie miał bliskiego własnego domu, nie miał żony i dzieci, gdzie by mógł swoją ciepłotę i miłość swoją przelać więcej na nich. Pozostała mu rodzina Boża, którą pokochał jak swoją i oddał dla nich życie swoje. I kiedy w więzieniu myśli, z kim się ma pożegnać, do kogo ma się odezwać, to przychodzi mu na myśl Tymoteusz. I mówi, zapewniam Cię, miły synu, że Cię wspominam w moich modlitwach w dzień i w nocy. Tak, czy my jesteśmy takimi chrześcijanami? Czy my czasem nie jesteśmy chrześcijanami nominalnymi? Czy, proszę braci, trzeba dopiero celi więziennej, abyśmy czasem w dzień uklęknęli na modlitwę przed Bogiem? Czy nieraz, kiedy wy żyjecie w kraju protestanckim, a możecie sobie nastawić aparat radiowy albo telewizyjny i słyszeć piękne kazania, słyszeć wdzięczne pieśni, tak jak gościłem u niektórego braterstwa i nastawili mi niektóre piękne pieśni najsławniejszych śpiewaków Ameryki, którzy śpiewają Bogu na chwałę. Te piękne protestanckie religijne pieśni. Nie rozumiem wszystkich słów angielskich, bardzo mało, ale proszę braci, ta piękna melodia, która nieraz jest podobna do naszej, i ten wdzięczny chór, jak potrafi nam nastroić serce. Gdybym się, braci, nie krępował, to bym poszedł do innego pokoju, a czuję, że miałbym tyle Panu do powiedzenia. I dlatego czasem przychodzi na nas pragnienie modlitwy i my nie wstydźmy się tego. Nie wstydźmy się naszych dzieci, gdyby weszli do naszego pokoju, a zobaczyli, że my się czujemy słabi i, proszę braci, potrzebujemy pomocy. Albo że czujemy się wdzięczni Bogu za Jego wzniosłą prawdę, kiedy słyszymy niektóre hymny, które tak potrafią podnieść nasze serca i dusze do Boga, to nie wstydźmy się i tego, że łzy radości mogą czasem płynąć po naszej twarzy. Tak, my uklęknijmy i powiedzmy naszemu Ojcu, jak Go żarliwie kochamy. Powtórzmy przysięgę z apostołem Pawłem. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne stworzenie na świecie nie odłączy nas od Ciebie, Ojcze. I nie ma siły, co by nas mogła oderwać. Powiedzmy Mu i nie wstydźmy się tego. My bez Twojej idei nie potrafimy żyć. My sobie nie wyobrażamy świata ciemnego, który by się kończył grobem i ciemną nocą grzechu. Ojcze, Ty nam wystawiłeś piękny świat przed naszymi oczami. Ty nam powiedziałeś, że zamieniłeś śmierć wszystkich naszych bliźnich na sen, że oni śpią, a że przyjdzie godzina, kiedy zostaną obudzeni, ale w innych warunkach. Kiedy my z prezentami będziemy na nich czekać, a świat będzie zbratany, kiedy już więcej nie zobaczą nienawiści ani walki na ziemi. Jakbyśmy, Ojcu, mogli mówić długie chwile czasem pod wpływem takiego serdecznego natchnienia. I dlatego, kochani bracia i siostry, nie wstydźmy się tego. Bądźmy chrześcijanami na wzór świętego Pawła albo na wzór, właśnie tak jak powiadamy tutaj, świętych mężów, że on mówi, że ja Cię bez przestanku wspominam w prośbach moich w nocy i w dzień. Dalej mówi tak, żądając Cię widzieć, przed śmiercią chciałem Cię jeszcze, Tymoteuszu, zobaczyć. Jako skazaniec przed śmiercią wyraża nam ostatnie swoje życzenie, że pragnie tego miłego brata spotkać. Żądając Cię widzieć, wspominając na Twoje łzy. Jakie łzy ma Paweł na myśli, kiedy pisze do Tymoteusza i nazywa go synem? Tak, proszę braci, są dwa komentarze do tego tekstu. Jeden z pisarzy tłumaczy tak. Paweł apostoł miał łzy na myśli Tymoteusza, kiedy Tymoteusz w dawnym swoim życiu spotkał się pierwszy raz z Pawłem apostołem. I kiedy Paweł zagościł u nich w domu, gdzie matka Tymoteusza słuchała Ewangelii, również i babcia, miała przyjemny uśmiech na twarzy, tak jak mówi nam Biblia, pamiętają bracia, że jest nawet powiedziane, jak się babka nazywała, bo Paweł poniżej mówi tak, przywodząc sobie na pamięć onę, która w tobie jest nieobłudną wiarę, która pierwej mieszkała w babce twojej Loidzie i w matce twojej Enunike, a pewienem, że i w tobie mieszka. Kiedy Paweł zagościł do tego pięknego domu żydowskiego, to widzimy babka Tymoteusza, jest powiedziane, nazywała się Loida, a więc ma przyjemny starowina uśmiech na twarzy, słucha apostoła Pawła. Obok siedzi jej córka, nazywała się tak, jak mamy powiedziane, Enunike, która ma syna Tymoteusza. Tymoteusz miał około 16 lat i proszę braci, spotkała ich tragedia. Pawła apostoła zaresztowano, zabrano od nich z domu i Żydzi postarali się o to, aby tego herszta, jak go nazywali, świętego Pawła, sekty Nazarejczyków, wyprowadzić poza miasto i ukamienować. Tak, ten, który kiedyś rozkazywał, żeby rzucano kamieniami na chrześcijan, on, o nim było powiedziano, że musi doświadczyć, jak ciężko jest cierpieć. I spotkało, za kilka lat spotkało go to samo, co on kiedyś czynił. I dlatego Żydzi ukamienowali go. Widzimy stos kamieni narzucony na jego ciało i mniemali, że umarł. Co się robiło w tym czasie z braćmi? Wierni chrześcijanie, matka Tymoteusza, sam Tymoteusz i garstka chrześcijan obserwowała z daleka scenę i czekali, co się stanie z Pawłem. Kiedy widzieli, że stoczył się z nóg, że zwalił się na ziemię i został ukamienowany, ściskali z bólem swoje serca, chcieli mu spieszyć z pomocą, ale sami się bali. Nareszcie nieprzyjaciele odeszli, dumni ze swego dzieła, że Pawła apostoła zostawili zbroczonego we krwi, odeszli. I wtedy biegną chrześcijanie. I właśnie autor tej książki powiada, że pierwszym, która dobiegła i pierwszym, którzy byli przy Pawle, był Tymoteusz i jego matka. Tymoteusz miał wtedy 16 lat. I kiedy zobaczył, że ten wujek lub ktoś bliski, kto u nich gościł, apostoł Paweł, który był tak sympatycznym człowiekiem, którego tak szanowali wszyscy w domu, a jak zobaczył, jak on teraz wygląda, zbroczony krwią. I może biedak zląkł się, że on już nie żyje. I proszę braci, rzewnie zaczął płakać. Uklęknął nad nim razem ze swoją matką i kiedy zaczęto zimną wodą polewać postać apostoła Pawła, kiedy stwierdzono, że jeszcze daje oznaki życia, Tymoteusz rzewnie płakał. I gdy Paweł otworzył oczy i odzyskał przytomność, to zobaczył te łzy jak perły, łzy Tymoteusza. I on nie zapomni, jak długo żył będzie. Kiedy ma 65 lat, a Tymoteusz ma około 40, jest już starszym zgromadzenia, on go jeszcze nazywa miłym synem swoim. On go jeszcze pamięta tak, jak kiedyś był, bo wiecie, że syn w oczach ojca się nigdy nie starzeje. I dlatego Tymoteusz w oczach Pawła też się nie starzał. On go miał zawsze zakochanego za dziecko swoje. I jak on pięknie pisze do niego, Tymoteuszu, chcę cię jeszcze zobaczyć w więzieniu i pamiętam twoje ciepłe łzy. Taki jest pierwszy komentarz. Drugi mamy do tego, że podobno, gdy Tymoteusz rozstawał się z Pawłem, a bracia przepowiadali, że Pawła więzienie czeka, że go więcej nie zobaczą, to przy końcu zebraniu Tymoteusz długo płakał na jego szyi. Wiedząc, że więcej Pawła nie zobaczy, nie będzie mógł słyszeć jego dorady, nie będzie mógł więcej wspierać się na jego ramieniu, rozumiał, że traci wielką postać. I długo płakał. Paweł pamięta te ciepłe łzy. Będzie ich w celi wspominał i proszę braci, jak pięknie pisze do tego młodzieńca. Nie będziemy mogli wiele komentować, ale w tym pożegnalnym liście swoim i 4 rozdziale od 6 wierszu mówi tak. Albowiem ja już bywam ofiarowany, a czas rozwiązania mego nadchodzi. Dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda wądzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Staraj się, abyś do mnie przyszedł rychło. Proszę, braci, tutaj powiedział Paweł wdzięczne słowa. Tymoteuszu, ja już bywam ofiarowany. Nie łudzę się nadzieją, że wyjdę z celi więziennej. Czekam na wyrok, a Neron jest okrutnym i dlatego nie będzie tolerancyjnym dla mnie. Moja pielgrzymka się kończy, ale teraz mówi tak. Ale oświadczam ci, dobrym bój bojował. Biegiem wykonał i wiarę zachował. Nie będę mógł braciom tłumaczyć tego pierwszego zdania. Co znaczy bojować dobry bój? Może będziemy mieć sposobność to uczynić w innym temacie. Ale nas interesują drugie słowa. Bieg wykonałem. Dobiegłem. Co ma Paweł apostoł na myśli? Co tu za piękna nauka się kryje? Jak śliczny komentarz spotykamy to w dziełach pastora Rosla. Pozwolę sobie braciom odczytać właśnie co ma być dla chrześcijanina tym biegiem, a później tą metą. Nasze życie w prawdzie ma cechować ustawiczny bieg. Bieg do mety. I coś ma być naszą metą. Proszę braci, niektórzy bracia albo siostry błędnie rozumieją, że przed śmiercią mamy dobiegnąć do mety. Że jeżeli śmierć nawet nie przychodzi, czasem może wy niektórzy starsi wiekiem, a to myślicie, że dlatego Pan was nie zabiera, żeście jeszcze do mety nie doszli. To może być prawdą, ale nie zawsze. Dlatego pamiętajmy, że Pismo Święte tłumaczy o niektórych mężach, że dobiegli do mety, a nie zaraz zostali zabrani. Powiem braciom jeszcze coś więcej. Najbardziej są pożyteczni tacy, aby pozostali na ziemi, którzy do mety doszli. Oni są pożytkiem dla innych. I dlatego są kwiaty na ziemi, które jak tylko zakwitną, to jakaś dłoń je zaraz zerwie. A są kwiaty na ziemi, które kwitną bardzo długo. I Pismo Święte nam tłumaczy również o takich kwiatach, że kwiatem, który tylko zakwitnął, a został zerwany, Pan Bóg na to dozwolił, to był święty Szczepan Męczennik. Ten miły młodzieniec, który w całej pełni rozwinął miłość doskonałą w swoim sercu, był jak gdyby tym kwiatem, który się tylko rozwinął i został zerwany. Przestał odświeżać Kościół jak gdyby z tej strony zasłony. On więcej nie mógł biednych odwiedzać. On więcej nie mógł braci pocieszać i im służyć. A Biblia mówi nam o innym kwiatku. Piękny kwiat miłości, który gdzie tylko się znalazł, to od niego bił ten aromat sympatycznej miłości, który ulubionym jego wykładem było odzywać się do braci, dziateczki, miłujcież się. To był piękny kwiat. Święty Jan jako młodzieniec zakwitnął w miłości, a żył około 100 lat na ziemi. Bóg nie zrywał tego kwiatu, nie dlatego, że on wcześniej nie dobiegł do mety, ale on był nam potrzebny. Pan Bóg, że inni apostołowie wszyscy zakończyli wcześniej pielgrzymkę, a święty Jan pozostał najdłużej na ziemi i najdłużej było mu pozwolonym służyć jego wykładami. Najdłużej mógł się odzywać do braci, bracia miłujcie się. Co nam chciał Pan Bóg przez to powiedzieć? Że potrzebna jest Kościołowi mądrość świętego Pawła. Potrzebna jest Kościołowi gorliwość świętego Piotra. Potrzebne jest Kościołowi bohaterstwo świętego Szczepana. Ale Kościół na ziemi potrzebuje również miłość. I to jak najwięcej. I dlatego z tego powodu Bóg pozostawił świętego Jana jak najdłużej pomiędzy nami na ziemi, aby on pozostawił nam swojego ducha. I proszę braterstwa, przypatrzmy się dzisiaj, jak pięknie wierny sługa tłumaczy na 451 stronie. Kiedy mówi na temat miłości i to, co nas spotyka, jakże to jest trafne na dzisiejszy czas. Wyraża się tak. Podczas gdy prawo miłości było podstawą naszego przymierza z Panem, na podstawie którego staliśmy się nowym stworzeniem, to pomimo to początkowo nie pojmowaliśmy tego prawa w zupełności. Byliśmy dopiero w szkole Chrystusowej, ucząc się tam rzeczywistego znaczenia miłości w całej pełni, w całej jej rozciągłości, wzrastając w łasce i pogłębiając naszą wiedzę, przydając do naszej wiary rozmaite pierwiastki i rodzaje miłości, jak szlachetność, cierpliwość, braterską życzliwość i tak dalej. Proszę zwrócić teraz uwagę. Jesteśmy próbowani z zakresu miłości, i stale odbywa się egzaminacja nas specjalnie z tego zakresu. Tylko ci, którzy osiągną doskonały stopień miłości, poświęcającą się miłość, zaliczeni będą w poczet nowego stworzenia, członków ciała Chrystusowego. Jesteśmy wystawieni na próbę miłości i Pan w dzisiejszym czasie każdy dzień przeprowadza inspekcje i ogląda, kto się rozwija w tym przymiocie, a w czyim sercu więdnie i gaśnie. Proszę braci, jakie prawdziwe są te słowa. Jadąc do Was, do Stanów Zjednoczonych, popatrzyłem na tekst, jaki miałem na pożegnanie. I zwróćcie uwagę, 16 marca, jaki jest piękny tekst manny i komentarz do tego tekstu. Wierny Sługa tłumaczy tam tak. Jedną z ostatecznych prób, na punkcie której wielu upadnie pomiędzy tymi, którzy nawet na początku byli uzbrojeni, mogli odznaczać się jako żołnierze na polu ewangelicznym, to będzie miłość do braci. I na tym punkcie wielu upadnie. O, proszę braci, jakże, można powiedzieć, zło zbiera swoje pokłosie. Jakże często przeciwnik rujnuje nasze serca, atakuje nasz umysł, abyśmy ostygli w miłości do braci. Abyśmy zawsze doszli do wniosku, że zła jest więcej jak dobrego. On chce to zrobić. Przez to zniechęcimy się. Będą nam przychodzić myśli, abyśmy czasem braci pozostawili na uboczu, a gdzieś uciekli, podobnie jak Mojżesz, na pustynię i tam żyli w spokoju ze swoją rodziną. Mojżesz nie uczynił tak. Pamiętają bracia, on przeszedł cenną lekcję, on musiał uciekać. Ale kiedy nawet Pan Bóg na pustyni mu powiedział: Mojżeszu, ja Twoją rodzinę i Ciebie uczynię w naród wielki, a ten naród wygubię, który mi się tyle razy sprzeciwia i Tobie. Co Mojżesz powiedział? Upadł na swoje oblicze i patrzmy się na jego patriotyczną miłość. Boże, wymarz mnie z ksiąg. Niech ja przestanę żyć i niech historia zapomni o mnie, ale ten naród zaprowadź szczęśliwie. Ja go nie opuszczę. Tak, proszę braci, to było kochające serce. On był tak wielkim człowiekiem, że ten naród, który mu tyle dokuczył, sam nieraz upadał przez ten naród, a nie powiedział im słowa wymówki. Kiedy wychodził na górę, miał ich pożegnać, to jeszcze widzimy, jak, proszę braci, ogląda się na te piękne namioty, które kocha. Jak mu się jest ciężko rozstać, jak jeszcze na nich patrzy, jak są oni drodzy jego sercu. Naród, który go w znikomym procencie tylko rozumiał, jego szlachetne intencje i jego dusze. Dlatego nas, proszę braci, spotyka podobna próba. Cóż to za bieg, o którym powiedział Paweł? Biegiem wykonał. Tak, proszę braci, bieg, inaczej można nazwać rozwój chrześcijanina w braterskiej miłości. Rozwój chrześcijanina w miłości do najwyższego stopnia. W szóstym tomie jest tu napisane do stopnia czwartego. I wierny sługa, pastor Russell, dopomógł nam, proszę braci, do tego jako reformator, żebyśmy mogli się zorientować, jak daleko w tej drodze jesteśmy. Czyśmy przebiegli już pierwszy stopień, czyśmy przebiegli drugi stopień, czyśmy osiągnęli trzeci i czy dojdziemy do czwartego, albo czyśmy go osiągnęli. Ja odczytam, braciom, nie będę wam mógł szeroko tłumaczyć. Mam czas ograniczony, ale tylko wspomnę, że pierwszym stopniem miłości nazywa miłość do Boga. Że dowiedzieliśmy się, że Bóg jest tak dobrym, że u Niego miłość przeważa. Że On z miłości przysłał nam swojego Syna na ofiarę za cały rodzaj ludzki. I proszę braci, myśmy to umieli ocenić. To jest pierwszy stopień miłości, który rozwijamy w naszym sercu. Ale zaraz ma iść drugi stopień miłości. Gdy dochodzimy do drugiego stopnia, to jest miłości poświęcającej się. Że nie tylko miłujemy Boga, ale dobrowolnie ofiarujemy swoje życie. Poświęcamy Mu się na służbę i mówimy: Panie, jeżeli Ty dla nas tyle uczyniłeś, to my resztki naszego życia, kiedyśmy się zetknęli z Twoją prawdą, poświęcimy dla Twojej idei, dla Twojego słowa. Widząc, że życie nasze jest tak krótkie, my wiemy, że to jest niczym, ale i to kładziemy u Twoich nóg. Dochodzimy do drugiego stopnia, gdzie nasza miłość jest poświęcającą, a również nie tylko ona dotyka Boga, ale ona przechodzi na naszych bliźnich. To jest drugi stopień, kiedy ci, którzy nas otaczają, dopatrzą się, że my jesteśmy sympatyczni dla nich. Że jak my się dowiedzieli z Biblii, że Chrystus miał takie szerokie serce, że on umiał być takim człowiekiem, jak się Piłat o nim wyraził. Co to za dziwny człowiek. Jest Żydem, a czasem w swoich kazaniach to tak jakby był naszym przyjacielem, a nie kapłanem. Tak, on był obiektywnym w sądzie. On wiedział, gdzie jest sprawiedliwość, a gdzie jest zło. I proszę braci, Chrystus to postać, który kiedy się zatrzymał przy Samarytance, zaskoczył ją. Jak była zdziwiona. Jakoż ty, będąc Żydem, i coś ty za Żyd, że po żydowsku wyglądasz, nawet na bogatego Żyda, bo masz drogą szatę na sobie, a nie gardzisz mną i moim biednym naczyniem. Napiłbyś się z mojej łagwi, z mojego kamiennego wiadra, rzeczywiście napiłbyś się, Panie? Coś ty za jeden. Tak, to był człowiek ciekawy w historii. On nikim nie pogardził, on miał szerokie serce dla całego otoczenia. I tak powinni się zapisać naśladowcy Chrystusa, którzy dojdą do stopnia drugiego miłości. Ale to nie wystarczy. I Biblia nam pięknie tłumaczy, że pozostaje jeszcze trzeci stopień miłości. To jest miłość poświęcająca się dla naszych braci. To jest miłość, gdzie musimy nieraz zaprzeć samych siebie. Musimy się czegoś wyrzec na konto dobra dla drugich. Dlatego już do trzeciego stopnia niewielu dosięga. Niewielu dochodzi do tego położenia. A jest jeszcze czwarty stopień, który przechodzi pojęcie ludzkie. On się sprzeciwia całej naszej naturze. Dlaczego? Bo jest rozkaz dany przez naszego naczelnego wodza, abyśmy umieli miłować naszych nieprzyjaciół. Jak to? Nasza cała natura się buntuje. Zwróćcie uwagę na małe dziecko, kiedy będzie 3 albo 4 latka miało, a gdy będzie krzywdą dotknięte, to rączka automatycznie powędruje do góry. Tak on chce oddać. A nam Biblia mówi, mamy miłować. Musimy bezradnie, jak kiedyś nasz Pan zwrócił Piotrowi uwagę, schować z powrotem miecz do pochwy i pozwolić się policzkować. To jest, proszę braci, bardzo wysoki stan. Jak niewielu do niego może dojść, a jak niewielu może przy nim pozostać. Dlatego pięknie wierny sługa tłumaczy, ile czasu potrzeba na to, żebyśmy do takiej mety mogli dojść. Niektórzy z braci przypuszczają, że trzeba dopiero zestarzeć się. To może wtedy dojdziemy do stopnia takiej miłości. Od czego to zależy? Proszę braci, rozwoju charakteru chrześcijanina. Nie mierzcie nigdy odległością czasu. Nie, Bóg ma zupełnie inny zegar na to. I to jest zegar o 4 stopniach miłości. Bóg do każdego serca i umysłu go przykłada i on wie, kiedy kto jest rozwiniętym. I wiemy o tym, że w ciągu czasem jednego dnia potrafimy się, kiedy obserwujemy nasze doświadczenia, nauczyć więcej, jak przez kilka miesięcy, które monotonnie czasem spędzamy. Saul starszy w ciągu jednego dnia w drodze do Damaszku nauczył się więcej, jak 10 lat poprzednich jego życia. I dlatego stąd my nie będziemy mierzyć rozwoju charakteru chrześcijanina odległością przebytego czasu. Wierny sługa tłumaczy tak. Stronica 456 w 6 tomie. Niektórzy mogą bardzo szybko przebiegnąć wyznaczoną drogę. Kiedy tłumaczy, że te 4 stopnie, w jakim czasie ktoś z braci przebiegnie, albo któraś ze sióstr. Niektórzy mogą bardzo szybko przebiegnąć wyznaczoną drogę, mijając jedną po drugiej cnocie, bardzo szybko osiągnąć mogą doskonałą miłość. Starajmy się do tych należeć. Do tej klasy, którzy biegną szybko. I proszę braci, pomiędzy braterstwem rozróżniamy 2 charakterów. Jedni zbyt surowi krytycy, wymagający od drugich, a drudzy łagodni, cierpliwi, posługujący się więcej miłością. I to jest niezupełna doskonałość i to też. Ale proszę braci, na jakim punkcie lepiej jest przesadzić? Z jakimi charakterami łatwiej jest współżyć i współpracować? Dlatego ktokolwiek z was czytał dzieła pastora Rosla, to wie, do których on wolał być zaliczonym. On się cieszył, kiedy zobaczył pielęgnowaną miłość w sercach braci albo sióstr. On się uśmiechał, kiedy pewnego razu powiedziano mu o jednej siostrze w zgromadzeniu, gdzie jej córki czy jej krewne podeszły do brata Rosla i mówią, bracie, nasza ciocia wiecznie o miłości. I mówi, stale by nam tylko o tym mówiła. Co takiego? A mówi, wie brat, Nawet stało się tak, że ona i w szatanie coś dobrego potrafi znaleźć. Jak to? Czy to możliwe? Tak. Mówi, pewnego razu, kiedy nam opowiadała o miłości, to myśmy się cioci tak zapytały. Jeżeli ciocia w każdym bracie i siostrze widzi tyle dobrego, to może i ciocia w diable coś dobrego zobaczy. A ona uśmiechnęła się i powiedziała, tak kochane, i w nim się czegoś można nauczyć i dopatrzeć. Na przykład popatrzcie na jego stanowczość i na jego pójście do celu. On się nie zniechęca, chociaż tyle razy mu się jego plan przewraca. A on stale od nowa buduje. I my też się mamy nie zniechęcać. Bądźmy wytrwali jak szatan. Ta ciocia miała tyle słodyczy, charakteru w swoim usposobieniu, że nawet tam umiała coś znaleźć. A wręcz przeciwnie. Jeżeli rozwiniemy w sobie niewłaściwe usposobienie, to proszę braci, chociażbyśmy anioła spotkali na drodze naszego życia, nie zrozumiemy go. Nie ocenimy go. Pchniemy go od siebie. Będziemy unikać jego towarzystwa, bo nam nie będzie odpowiadał. Gdybyśmy z nim szli kawałek, a chcieli mu się poskarżyć na braci, zaczęlibyśmy coś na nich mówić, a on by powiedział, czy tak mówi złota reguła? A czy ty, bracie, byś sobie życzył, żeby w tej chwili tak o tobie mówili? Nie, ja bym sobie nie życzył. No więc jak? O, brat jest ciekawy. Poszlibyśmy od niego, prawda? Jakoś nieprzyjemne by było towarzystwo z taką istotą. Dlatego tak, zły człowiek nie będzie mu nawet ani odpowiadał. Nie spostrzeże się na tym. On ma fałszywy ideał wyobraźni w swoim umyśle i dlatego nigdzie nie znajdzie pokrewnego, a jeżeli znajdzie pokrewny sobie, to będzie niedoskonały ideał, zły, który mu się może spodobać. I dlatego tutaj wierny sługa tłumaczy tak pięknie. Inni o mniejszej gorliwości, mniej dokładając starań w pomnażaniu wiary, mniejszy też czynią postęp w tych zawodach i lata całe zadawaniają się miłością z obowiązku. Lub idą cokolwiek dalej do pozyskania miłości dla boskiego charakteru i zasad sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę. Znikoma garstka wychodzi poza tę granicę, by osiągnąć miłość dla braci, która dawałaby jej radość w samozaparciu się swego ja, zwłaszcza gdy mogą przysłużyć się czemkolwiek braciom, domownikom wiary. Znikoma garstka. Wierny sługa maluje przed nami obraz, jak gdybyśmy widzieli wysoką górę i u podnóża tej góry braci poświęcających się, którzy spotkali się z ideą Chrystusa, ale do pierwszego stopnia doskonałej miłości, trochę wyżej pod górę, dochodzi już mniejsza garstka. Reszta pozostaje u podnóża góry. Do drugiego stopnia dochodzi już bardzo mała klasa, jak on się wyraża. Znikoma garstka wychodzi poza tę granicę, by osiągnąć miłość dla braci, która dawałaby im radość nawet w samozaparciu. Już mówi znikoma garstka. A proszę braci, co się dzieje z tymi, którzy mają dojść do szczytu? Mówi tak. Miłość, a jeszcze mniejsza garstka dochodzi do szczytu doskonałej miłości. Miłości dla swych nieprzyjaciół, którym nie tylko, że krzywdy nie wyrządza, tak w słowie, jako też i w czynie, ale nadto raduje się z ich błogosławieństwa. Proszę braci, jaka piękna myśl. Tu jest powiedziane, że na samym szczycie jest znikoma tylko garstka dochodzi do tego. I my, proszę braci, zbadajmy nasze serca, do której klasy należymy. Jeżeli dopiero sympatyzujemy z Bogiem, tośmy nie osiągnęli pierwszego stopnia jeszcze. Jeżeli ofiarujemy się Panu na służbę, posiadamy pierwszy, dochodzimy do drugiego stopnia, zaczynamy miłować braci. A jeszcze pozostaje nam trzeci stopień. Odczytam braterstwu bardzo wzniosłą myśl. Jak pięknie umiał to ująć wierny sługa na temat, po czym poznamy, że ktoś z braci dochodzi do trzeciego stopnia miłości. Odczytam braterstwu jego wzniosłe zdanie, jak on tam pięknie komentuje i tłumaczy, wyraża się, po czym możemy poznać, że staniemy przy trzecim stopniu miłości. Mówi tak. Co za prawdziwa miłość braterska związana jest z tym charakterem, który mamy osiągnąć, Tu jeszcze mówi o czwartym, a przejdę później do trzeciego. Który mamy osiągnąć, nawet u nieprzyjaciela nie widzi powodu, by zrodziła się w nim zawiść, gniew czy zemsta. I oto to jest znamię, za którym wzdychaliśmy jako nowe stworzenia. Wyznawaliśmy szacunek dla tego ducha miłości. Ubóstwialiśmy ją kiedyś w naszych marzeniach. Poświęciliśmy życie nasze dla jej zasad i obecnie będziemy próbowani, do jakich rozmiarów nasze wyznania są prawdziwymi. Pan bardzo łaskawie daje nam czas w tych zawodach do rozwinięcia charakteru. On ci zaiste zna, cośmy za ulepienie. Pamięta, żeśmy prochem. Pomimo to jest rzeczą konieczną dla nas, byśmy zastosowali się do tych zarządzeń, jeżeli chcemy być współdziedzicami wraz z Nim. A teraz odczytam braciom, kiedy mówi o trzecim stopniu miłości. Chcę jeszcze dodać. Czwarty stopień miłości, kiedy osiągniemy, nie będziemy mieć złego uczucia nienawiści do naszych nieprzyjaciół. Tak, proszę braci, będziemy umieć ich sobie tłumaczyć. Pierwsze, przypomnę braterstwu, urodzili się bardziej zdegradowani może od niektórych z nas. Mieli innych rodziców aniżeli my. Trzeba darzyć ich współczuciem. Może nie mieli takiego otoczenia i z tego powodu, a właśnie będą naszymi nieprzyjaciółmi, będą nam szkodzić. Może nie czytali tyle, co my. Nie przeczytali wzniosłej literatury, ale karmili swój umysł literaturą niską. Może nie umieli zauważyć wzniosłych myśli i z tego powodu starają się nam szkodzić. Może przeciwnik, książę ciemności, wpływa na ich umysł, a oni nie są czujni i przez to nam szkodzą w życiu. Jeżeli my to będziemy mieć na względzie, nie będziemy mieć nienawiści. Będziemy patrzeć ze współczuciem na naszych nieprzyjaciół, a gdyby nastąpiła chwila, żeby się mogli upamiętać i zobaczylibyśmy, że nieśmiało zaczynają iść nam naprzeciw, to my uczynimy tak, jak ojciec syna marnotrawnego. Kiedy zobaczył, że on coraz wolniej zdąża do domu, że kiedy tylko z daleka zobaczył swojego ojca, on nie ma odwagi. Ojciec wybiegł mu naprzeciw. Jeżeli takim będzie nasze serce, to udowodnimy, że posiadamy czwarty stopień rodzaju miłości. Ale ja odczytam braterstwu, jak cudowne myśli wyraża wierny sługa w szóstym tomie, jak mówi, po czym poznamy, że dochodzimy do trzeciego stopnia miłości. Nasza miłość wzrasta, a my z większym zapałem staramy się zdobyć trzecią część znamienia. Przez ten czas, kiedy po nią dobiegamy, nasza miłość z obowiązku wraz z miłością zasad sprawiedliwości pogłębiły się nie tylko do boskiego charakteru i obejmowały niechęć do każdego niegodziwego czynu. Ja myślę, że przy trzecim stopniu miłości albo pomiędzy drugim a trzecim to są bracia, którzy domagają się sprawiedliwości od drugich. Ta klasa, zdaje się, tu jest pokazana w tym paragrafie, ale brakuje im coś więcej. I spotkacie w życiu tych, którzy grzechem się brzydzą, sprawiedliwość podkreślają, ale są pozbawieni ducha sympatii i miłości. Oni jeszcze nie osiągnęli trzeciego stanu. Mówi tak wierny sługa. Niechęć do każdego niegodziwego czynu, który szkodą przynosił ludzkości i sprzeciwiał się boskiemu charakterowi i planowi. Ale po zdobyciu tego znamienia osiągnęli stan daleko szerszej sympatii dla innych. Będzie ich potem można poznać, że nie tylko się brzydzą grzechem, nie tylko potępiają niesprawiedliwość, ale mają szeroką sympatię dla otoczenia swojego. Dla innych zaczynał pozyskiwać sentyment Boży, który nie tylko stawał w opozycji przeciwko grzechowi, ale bogacił się w miłość i sympatię dla tych wszystkich, którzy szukają drogi sprawiedliwości i świętości. Tak, taki charakter będzie się tym odznaczał, że będzie się bogacił w sympatię i gdzie tylko zobaczy serca, nie tylko sprawiedliwe, bo sprawiedliwych nie ma ani jednego na ziemi, ale gdzie tylko zobaczy chęć ku dobremu, chęć ku sprawiedliwości, on będzie wychodził naprzeciw. W tym czasie zwróćmy uwagę. Kto dojdzie do trzeciego stopnia miłości, to pastor Russell tak określa. W tym czasie patrzymy na braci zupełnie odmiennego stanowiska, co przedtem. Co za ciekawa myśl. Gdy dojdziemy do trzeciego stopnia miłości, będziemy patrzeć na braci z innego punktu jak kiedyś. Jak to? Czyśmy przedtem braci nie znali? Znaliśmy, ale ze złej strony. A gdy dojdziemy do trzeciego stopnia, będziemy patrzeć inaczej. Jak? Pytamy się, on nam odpowie. Rozpoznajemy w nich nowe stworzenie i przeprowadzamy różnice między nimi a ich ciałem, którego niedoskonałości są dla nas jawnymi. Kto dojdzie do trzeciego stopnia miłości, będzie umiał zrobić różnicę pomiędzy intencją, zamiarem brata, a pomiędzy jego wykonaniem, uczynkiem. Kiedy tylko się dowie coś złego na brata, on pójdzie wprost i zapyta go się: bracie, jaki miałeś zamiar? Jaki miałeś zamiar? Jakie były twoje intencje? Kiedy ten mu wytłumaczy: proszę brata, chciałem tak, moje intencje były dobre, ale inaczej się stało, nie będzie go więcej potępiał. To będzie rozwinięte dziecko Boże, które będzie umiał rozróżniać pomiędzy chęcią, intencją, a wykonaniem. Zaczynamy kochać braci jako nowe stworzenia i współczuć wraz z nimi w ich różnorodnych słabościach, pomyłkach i tak dalej ciała. Co za głęboka myśl. Współczuć z braćmi w słabościach, w pomyłkach. Przecież my powinniśmy raczej gardzić pomyłkami, unikać ich. O, proszę braci, trzeba współczuć, nawet w pomyłkach. I tym tylko to będzie w stanie pojąć, kto wprowadzi to w życie, że będzie mógł się znaleźć przy trzecim stopniu miłości. Zaczynamy kochać braci jako nowe stworzenia i współczuć wraz z nimi w ich różnorodnych słabościach, pomyłkach i tak dalej ciała. Pamiętamy ten okres, kiedyśmy nie umieli przeprowadzać tej różnicy. Pamiętamy, kiedy nam się to w jedno zlewało. Intencje, zamiary brata, a jego mizerne i nieudolne ciało. Myśmy ten obraz często zlewali razem. Ale gdy dojdziemy do trzeciego stopnia, będziemy umieć rozdzielać. I gdybyśmy nawet zobaczyli, że któryś z braci staje i mówi: proszę braci, ja się pomyliłem. Ja w minionym czasie myślałem tak, a tak, ale dzisiaj widzę, że to nie było dobre. Ja zrobiłem pomyłkę. To co mamy zrobić? Wskazać i powiedzieć: niestateczny charakter, niestały. Chrześcijanin powinien być stały. Nie, proszę braci. Tak, powinniśmy się umieć przyznać do pomyłki. I prawdziwie, wielcy ludzie, jeżeli zobaczą człowieka skromnego, który wyznaje swoją pomyłkę, to w ich oczach rośnie ten człowiek, a tylko w oczach małych może tracić na wartości. I takim był wierny sługa, który te słowa napisał. On, proszę braci, doświadczył tego, że i sam czasem uczynił jakąś pomyłkę. Ja przypomnę braterstwu tylko krótko. Pamiętacie z jego życia może moment? Podobno zaistniał taki, że wytłumaczył kiedyś braciom dwa wieczory na temat Wielkanocy, podobno w artykule którymś Watchtower. Słyszałem z opowiadania, nie mogę za to ręczyć. Ale są bracia, którzy znacie te pisma, będziecie mogli to potwierdzić lub zaprzeczyć. Więc proszę braci, podobno, że w pierwszym artykule, gdy wierny sługa tłumaczył dwa wieczory, że baranek miał być zabity pomiędzy dwoma wieczorami, doszedł do wniosku, że pomiędzy jedną godziną szóstą wieczór, a godziną drugą szóstą wieczór następnego dnia. Że Pan Jezus w tym czasie został zabity, jak gdyby pomiędzy dwoma dniami. A jeden z braci Izraelita się znalazł, który czytał jego dzieła i stare świeże gazetki, artykuły, które się ukazywały, i zwrócił na to uwagę. I dlatego, że był od dziecka zapoznany bliżej z historią narodu żydowskiego, z jego zwyczajami, napisał do niego ciekawy list. Drogi bracie, nie w ten sposób się podobno sprawa przedstawia, ale raczej dwa wieczory znaczą coś innego. Pierwszy wieczór u Żydów rozpoczyna się o godzinie 12 w południe, a kończy się o godzinie 3 po południu. A następny wieczór rozpoczyna się o 3 po południu, a kończy się o godzinie 6 wieczór. I Pan Jezus pomiędzy tymi dwoma wieczorami został zabity. Jak się ustosunkował nasz brat? Może miał bronić tego, przy czym kiedyś jakie miał myśli? Nie. Nie tylko, że sprostował, ale podobno zamieścił list tego Izraelity, który do niego tak się odezwał i napisał te słowa. Tak, to był człowiek, który kochał prawdę. Ponad własną, swoją osobę i ponad wszystko, co miłował, miłował prawdę. I witał ją, gdziekolwiek ją spotkał. Kiedykolwiek się o tym dowiedział, wychodził na jej spotkanie. I on nie wstydził się. Jeżeli uczynił jakąś w życiu pomyłkę, stanąć przed braćmi, przeprosić za to. On nie wstydził się wziąć pióro do ręki i sprostować swoją pomyłkę. Nie wszyscy zrozumieli go. W oczach ludzi małych on stracił na wartości. Oderwali się od jego grona i mówili, że jest niestałym. W oczach ludzi szlachetnych on zyskał. W naszych oczach on urósł jako ten, który wykazał szlachetny charakter chrześcijanina, ozdobiony piękną koroną pokory. I kończąc mój wykład na temat mety, ostrzegę, braci, że możemy być świadkami tragedii. I na zakończenie odczytam braterstwu pewne słowa zanotowane przez tego męża, który tak jak nam tutaj zalecił bieg do mety, to w pewnym tomie piątym, w Cieniach przybytku, ostrzega nas, że będziemy świadkami niektórych przewróconych żołnierzy na punkcie miłości. Zobaczymy niektóre charaktery w życiu, które nie będą się mogły podnieść, a którzy zamiast się piąć do doskonałej miłości, będą mieć całą uwagę i umysł swój skupiony, jak walczyć z braćmi. Zapomną o tym, że chrześcijanin ma tylko trzech wrogów: świat, ciało i szatan. Ale w ich pojęciu zapomną często o tych trzech nieprzyjaciołach, a wezmą sobie czwartego pod obstrzał. To jest brać. Będą walczyć z własnymi braćmi. Dlatego tutaj wierny sługa zauważył, że to może być, bo to w Cieniach przybytku w obrazie już było pokazane, i ostrzega nas. I ja na zakończenie odczytam. Jaka nauka jest w tym zawarta? Tak długo, jak jesteśmy prawdziwymi ofiarnikami w świątnicy lub prawdziwymi domownikami wiary na dziedzińcu, nie będziemy urągać nikomu z tych, którzy są prawdziwymi ofiarnikami teraźniejszego czasu. Nie będziemy również zaślepieni złością, nienawiścią, zazdrością lub niezgodą do tego stopnia, byśmy przez to okazali się niezdolnymi widzieć ofiar przyjemnych Bogu. Cóż wtedy powiemy o tych, którzy raz byli braćmi, uczestnikami tych samych ofiar, ofiarnikami na tym samym złotym ołtarzu i uczestnikami porządku królewskiego kapłaństwa, a którzy tak się zmienili i zostali tak owładnięci przeciwnym duchem, że ustawicznie mówią źle o kim? O współkapłanach, o pomazańcach pańskich. Mamy powód lękać się o nich. Wierny sługa nie zalicza ich do bohaterów. Mamy powód lękać się o nich, że opuścili świątnicę, a także i dziedziniec, i znaleźli się poza obrębem wszelkiej społeczności z Bogiem. To jest w ciemnościach zewnętrznych. Powinniśmy czynić wszystko, co jest w naszej mocy, aby takich odwrócić od błędnej ich drogi. Lecz pod żadnym względem nie mamy opuszczać świątnicy, abyśmy oddawali złem za złe, złorzeczeniem za złorzeczenie. Wszyscy, którzy chcieli pozostawać wiernymi kapłanami, muszą postępować śladami najwyższego kapłana i miłować swych nieprzyjaciół i czynić dobrze tym, co ich prześladują. Ci muszą naśladować go, który gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył wzajemnie. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Kochani bracia i siostry, czytałem przed moim odjazdem do was do Stanów Zjednoczonych życiorys Jana Wesley. On też, jako szlachetny mąż i reformator, człowiek o szerokim sercu, bo nawet w kościele metodystów, on był założycielem tego kościoła jako reformator, to w Warszawie, proszę braci, przy placu Zbawiciela znajduje się portret na sali, tak jak my czasem mamy wiernego sługi, ostatniego reformatora. Więc nasi bracia metodyści mają znowu postać Jana Wesley. Szlachetna postać. Jego miłe usposobienie odbija się na twarzy tego człowieka. A pod obrazem są napisane wdzięczne jego słowa, które kiedyś powiedział. Świat cały moją parafią. On kochał ludzkość. On miał takie szerokie serce, że mógł takie zdanie powiedzieć. I czytając jego życiorys, on również spotkał się z przykrym doświadczeniem. Z jeden najserdeczniejszy brat, najserdeczniejszy jego przyjaciel przyjął teorię Kalwina o przeznaczeniu. Że Bóg z góry kogoś przeznaczył i przewidział do kościoła i z góry przewidział tych, którzy pójdą na potępienie. Dla niego, dla Jana Wesley, była to wielka przykrość. Pisze do matki swojej list i powiada tak. Mój dobry przyjaciel popadł w tą naukę. Nie mogę go od tego odciągnąć, kochana mamo. I chociaż mu pisze w listach, że bracie, ocknij się. On nie rozumie mnie. Przestał mnie rozumieć. Przyjął naukę Kalwina i nie może jej zgłębić. Bo gdyby głębiej myślał, to by doszedł do wniosku, że człowiek dobry nie może upaść. Bo jest z góry przewidziany na dobrego. A to jest błędna teoria. Bo mamo kochana, mnie grozi upadek i nam wszystkim braciom. I mówi jeszcze jedno. Mój przyjaciel nie może zrozumieć, że człowiek zły może przestać być złym, a może udać się do dobrego. On tego też nie może pojąć, tylko według jego teorii zły już złem pozostanie. Więc mówi, nie zgłębił tej idei, przylgnął do niej, ale mówi, chcę ci nadmienić. I proszę braci, że mówi, ja serce będę miał zawsze dla niego, bo on pobłądził umysłem, a nie sercem. I kiedy tamten jego przyjaciel napisał jedną książkę przeciwko Janowi Westley, to bracia starsi otoczyli Jana Westy i mówią, bracie, odpowiedz mu. Janie, my ciebie znamy, że gdy sięgniesz za pióro, ty będziesz umiał się obronić. A Jan wtedy powiedział tak. On może pisać wszystko, co mu się podoba, ale on był kiedyś moim przyjacielem i ja go nadal traktuję jako przyjaciela. I moich pism przeciwko niemu nie doczekacie się w życiu. Dlatego pokazał nam piękny przykład, jak umiał się wysoko wznieść. I dziś imię Jana Westy zna całe chrześcijaństwo. Wszyscy protestanci znają tą świetlaną postać w historii. A tamten człowiek umarł w cieniu. Nigdy wielkość nie dorównał Janowi. Dlatego umiłowani braterstwo, gdyby to nas spotykało, że spotkamy się z niezrozumieniem, często z ciasnotą, umysłów lub serc, wznieśmy się wyżej. I żebyśmy mogli, tak jak nasz Pan nas nauczył i apostoł Paweł powiedział, dobiec do tego ostatniego szczytu, mety chrześcijańskiej miłości. A kiedy zatkniemy sztandar na górze miłości przy czwartym stopniu, to z całego serca życzę Wam wszystkim, abyśmy do końca w życiu przy tym sztandarze pozostali.